Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Switch. Jak dokonywać zmian, gdy zmiana jest trudna, to książka z pogranicza psychologii zachowania, zarządzania zmianą i praktycznego poradnika.
Jej autorami są Chip Heath i Dan Heath, znani także z książki Made to Stick.
Zamiast przedstawiać zmianę jako sprawę samej silnej woli, proponują prosty model wyjaśniający, dlaczego dobre plany tak często przegrywają z rutyną, zmęczeniem lub oporem.
Model opiera się na metaforze jeźdźca, słonia i ścieżki. Jeździec oznacza racjonalne, analizujące myślenie. Słoń odpowiada za emocje, energię i automatyczne odruchy, a ścieżka jest otoczeniem, w którym działamy.
Autorzy pokazują, że trwała zmiana wymaga jednoczesnego zadbania o wszystkie trzy elementy. Książka korzysta z badań i przykładów z organizacji, ochrony zdrowia, edukacji oraz życia codziennego. Jej celem nie jest dostarczenie jednej uniwersalnej recepty, lecz zestawu konkretnych sposobów diagnozowania przeszkód i projektowania zachowań, które łatwiej powtarzać. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, jeździec, słoń i ścieżka jako kompletna diagnoza oporu przed zmianą. Najbardziej rozpoznawalnym wkładem książki jest metafora jeźdźca, słonia i ścieżki. Jeździec reprezentuje stronę racjonalną, zdolną do planowania, analizowania konsekwencji i wyznaczania celów. Słoń jest stroną emocjonalną, kierującą się wygodą, lękiem, przyjemnością oraz krótkoterminową nagrodą.
Ścieżka oznacza natomiast sytuacje, procedury, domyślne wybory, fizyczne otoczenie i zachowania innych ludzi.
Metafora jest użyteczna, ponieważ nie sprowadza problemu do charakteru jednostki. Ktoś może dokładnie wiedzieć, co należy zrobić, ale nie mieć emocjonalnej energii, by to wykonać.
Może też mieć motywację, lecz codziennie napotykać środowisko, które premiuje dawny nawyk.
Autorzy podkreślają, że strategie oparte wyłącznie na argumentach kierowanych do jeźdźca zawodzą, gdy słoń jest zniechęcony lub wyczerpany.
Z kolei sama inspiracja nie wystarczy, jeśli droga do nowego działania pozostaje skomplikowana. Ten model służy więc jako praktyczna lista kontrolna.
Gdy zmiana utknie, warto zapytać, czy ludzie wiedzą precyzyjnie, co robić, czy mają powód, by tego chcieć, oraz czy warunki rzeczywiście im to ułatwiają.
Dzięki temu opór przestaje wyglądać jak nieracjonalna wada ludzi, a staje się problemem możliwym do rozłożenia na konkretne elementy.
Po drugie, kierowanie jeźdźcem przez jasne ruchy zamiast ogólnych deklaracji, racjonalna część umysłu nie zawsze potrzebuje większej ilości informacji. Częściej potrzebuje kierunku. Chichauwie opisują jeźdźca jako podatnego na nadmierne analizowanie, szczególnie gdy cel jest szeroki i niejasny.
Polecenie, by poprawić jakość obsługi, żyć zdrowiej albo zwiększyć efektywność, pozostawia zbyt wiele decyzji do podjęcia.
W rezultacie ludzie mogą długo dyskutować o problemie, nie zmieniając żadnego działania.
Dlatego autorzy zalecają szukanie jasnych punktów sukcesu, czyli miejsc, w których pożądane zachowanie już występuje.
Zamiast zaczynać od pytania, co nie działa, należy sprawdzić, co działa mimo trudności, a następnie odtworzyć ten sposób postępowania w większej skali.
To podejście ogranicza spekulacje i daje gotowy wzór działania.
Kolejnym narzędziem jest rozpisanie krytycznych ruchów.
Chodzi o wskazanie konkretnych zachowań, a nie ogólnego kierunku.
Ważne jest też pokazanie celu końcowego w sposób zrozumiały i atrakcyjny, aby codzienne decyzje miały wspólny sens.
Debug w praktyce model zachęca liderów do zastąpienia komunikatów typu musimy się zmienić, odpowiedzią na pytania kto zrobi co, kiedy, w jakiej kolejności i po czym poznamy postęp.
Jasność nie usuwa wszystkich trudności, ale zmniejsza koszt poznawczy zmiany.
Po trzecie, motywowanie słonia przez emocje, małe kroki i zmianę tożsamości.
W książce emocje nie są przeciwieństwem rozsądku ani przeszkodą, którą należy pokonać.
Są źródłem energii potrzebnej do działania.
Jeździec może wyznaczyć najlepszy plan, lecz bez zaangażowania słonia będzie go odkładał, zwłaszcza gdy zmiana wymaga wysiłku albo rezygnacji z wygodnej rutyny.
Autorzy przekonują, że same raporty, wskaźniki i logiczne uzasadnienia rzadko wywołują trwałą mobilizację.
Trzeba znaleźć odczucie, które sprawi, że problem lub korzyść staną się konkretne i osobiste. Nie oznacza to manipulacji emocjami.
Chodzi raczej o połączenie wiedzy z doświadczeniem, które pokazuje, dlaczego dane działanie ma znaczenie.
Drugim środkiem jest zmniejszanie skali zmiany.
Wielki cel może wywołać paraliż, podczas gdy mały, wyraźny krok obniża próg wejścia i pozwala zdobyć pierwsze potwierdzenie, że działanie jest możliwe. Małe sukcesy budują poczucie sprawczości. Trzecia idea dotyczy rozwoju ludzi, a nie tylko egzekwowania wyników. Zmiana jest trwalsza, gdy wiąże się z tożsamością i przekonaniem, że umiejętności można rozwijać. Taka perspektywa pozwala traktować błędy jako część nauki, a nie dowód, że ktoś nie nadaje się do nowego sposobu pracy. Po czwarte, kształtowanie ścieżki, czyli zmiana warunków zamiast obwiniania ludzi. Istotna część argumentu Heathów dotyczy błędu polegającego na przypisywaniu zachowań wyłącznie cechom ludzi. Gdy zespół nie stosuje nowej procedury, łatwo uznać go za leniwy, oporny lub niezdyscyplinowany. Switch proponuje najpierw zbadać sytuację. Być może procedura wymaga zbyt wielu kroków. Narzędzia są źle dostępne, domyślna opcja prowadzi w niewłaściwym kierunku albo system nagradza stare zachowanie. W takim ujęciu rozwiązaniem nie jest wyłącznie silniejsza perswazja, lecz przeprojektowanie ścieżki. Autorzy zalecają usuwać tarcie z pożądanego działania i dodawać je do działania niepożądanego. Mogą to być drobne zmiany w przestrzeni, formularzach, kolejności czynności czy ustawieniach domyślnych. Ich znaczenie wynika z tego, że codzienne decyzje podejmujemy często pod presją czasu i ograniczonej uwagi. Dobrze zaprojektowane środowisko nie wymaga nieustannej samokontroli. Książka zwraca też uwagę na nawyki i wyzwalacze działania. Jeśli konkretne zachowanie zostanie powiązane z rozpoznawalną sytuacją, staje się mniej zależne od pamięci i chwilowego zapału. To podejście jest szczególnie cenne w organizacjach, gdzie problem przypisywany pojedynczym osobom może w rzeczywistości wynikać z wadliwego procesu. Na koniec, siła norm społecznych i ograniczenia modelu w złożonych zmianach. Ostatni wymiar modelu dotyczy wpływu grupy. Ludzie obserwują, co robią inni, zwłaszcza w niepewnych sytuacjach. Dlatego autorzy mówią o mobilizowaniu stada. Należy uczynić pożądane zachowania widocznymi, wspierać osoby, które już je podejmują i tworzyć normę społeczną sprzyjającą zmianie. W środowisku pracy komunikat od przełożonego może mieć mniejsze znaczenie niż codzienna obserwacja. Że cenieni współpracownicy rzeczywiście używają nowego narzędzia lub stosują nowy standard. Nie chodzi jednak o prostą presję większości. Zmiana staje się wiarygodna wtedy, gdy uczestnicy wiedzą, jakie zachowanie jest oczekiwane, widzą jego praktyczne rezultaty i nie muszą ponosić nadmiernego kosztu, aby je powtórzyć. Warto równocześnie pamiętać o ograniczeniach książki. Jej rama jest celowo prosta, więc nie zastępuje analizy interesów, konfliktów władzy, ograniczeń budżetowych ani problemów strukturalnych. Do dużej organizacji opór może być racjonalną odpowiedzią na niespójne cele lub realne ryzyko, a nie tylko reakcją emocjonalną. Najlepiej traktować Switch jako narzędzie pierwszej diagnozy i projektowania wdrożenia. Model pomaga dostrzec zaniedbane elementy zmiany, ale wymaga uzupełnienia o znajomość konkretnego kontekstu, kompetentne zarządzanie oraz uczciwą rozmowę z osobami, których zmiana dotyczy. Podsumowując, Switch będzie wartościowa dla menedżerów, liderów zespołów, nauczycieli, osób pracujących nad zmianą społeczną, a także czytelników próbujących zmienić własne nawyki. Jej praktyczna korzyść polega na zamianie niejasnego pytania, jak przekonać ludzi do zmiany, na bardziej precyzyjne pytania. Czy cel jest wystarczająco konkretny dla jeźdźca? Czy zmiana budzi emocjonalne zaangażowanie słonia? Czy ścieżka ułatwia nowe zachowanie zamiast nieświadomie wspierać stare? Taki sposób myślenia nadaje się zarówno do małych usprawnień, jak i do planowania wdrożeń w większej skali. Intelektualną zaletą książki jest jej sprzeciw wobec prostych ocen charakteru. Pokazuje ona, że pozorna niechęć, lenistwo albo brak dyscypliny mogą wynikać z niejasności, przeciążenia lub źle zaprojektowanego otoczenia. Na tle podobnych poradników Switch wyróżnia się połączeniem zapamiętywalnej metafory z 9 praktycznymi strategiami obejmującymi myślenie, emocje i warunki działania. Nie jest to kompletna teoria zmian instytucjonalnych i nie rozwiąże konfliktów interesów samą komunikacją, jednak właśnie jej prostota jest atutem, pozwala szybko rozpoznać. Czy plan zmiany nie opiera się wyłącznie na instrukcjach, motywacyjnych hasłach albo wymaganiu większej, silnej woli?
Dla czytelników szukających przystępnej, opartej na zachowaniu ramy działania książka pozostaje użytecznym punktem wyjścia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dan Heath, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.